To Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Gorąco pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja, rozpoczynając nasze rozmowy niedokończone. To kontynuacja spotkania, które podjęliśmy w telewizji Trwam i w Radiu Maryja tuż po godzinie 18. W studiu Radia Maryja pani profesor doktor habilitowany Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Szczęść Boże, pani prezes, witam i pozdrawiam.
Szczęść Boże, witam wszystkich słuchaczy radio.
Pani prezes, bezpieczeństwo socjalne Polaków, stan obecny i perspektywy, niektóre wątki podjęliśmy już w pierwszej części, ale dla tych, którzy dopiero teraz włączyli swoje radioodbiorniki, są razem z nami w ojczyźnie, poza granicami, chcemy poczynić pewne słowo wprowadzenia, a później oczywiście telefoniczny kontakt wraz z nami. Bardzo proszę, pani profesor.
Dziękuję za zaproszenie po raz kolejny. To jest dla mnie absolutnie wyróżnienie, że mogę podzielić się swoją wiedzą w zakresie bezpieczeństwa socjalnego Polaków, w szczególności bezpieczeństwa w zakresie systemów zabezpieczenia społecznego. Tak jest, że w Polsce rzeczywiście to bezpieczeństwo socjalne jest gwarantowane przez liczne akty prawne, począwszy od konstytucji, przez ustawy, które z jednej strony mówią o sposobie finansowania tego bezpieczeństwa, a więc o zasadach opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, kto, kiedy, z jakiego tytułu te składki opłaca, jaka instytucja te składki pobiera, jest nią właśnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych i czemu to wszystko ma służyć? No właśnie temu bezpieczeństwu w wymiarze państwa, ale także w wymiarze takim indywidualnym, czyli nas ubezpieczonych, nas obywateli, bowiem poprzez te liczne regulacje prawne państwo gwarantuje prawo do świadczeń zabezpieczenia społecznego, a więc w tym mamy świadczenia systemu ubezpieczenia społecznego, systemu pomocy społecznej, systemu zaopatrzenia społecznego. Oczywiście gwarancje państwa są zawsze określane poprzez liczne ramy prawne, które mówią, kto, jakie ma spełniać warunki, żeby nabyć prawo do tych świadczeń. W przypadku świadczeń emerytalnych to jest kluczowa kwestia obecnie wieku emerytalnego, to jest kluczowa kwestia także okresu ubezpieczenia zatrudnienia, które mają bardzo istotny wpływ na wysokość świadczeń emerytalnych. Ale także radiosłuchacze doskonale wiedzą, że to bezpieczeństwo socjalne to jest szerszy katalog uprawnień, bo to są nie tylko świadczenia emerytalne, które są już właśnie jakimś uwieńczeniem aktywności ekonomicznej i przejściem w ten stan, kiedy chcemy już właśnie czerpać też te profity materialne z tego tytułu, że odprowadzaliśmy składki. To bezpieczeństwo socjalne to są także świadczenia rentowe, o których dzisiaj już rozmawialiśmy w tych telewizyjnych rozmowach niedokończonych. To są uprawnienia właśnie do świadczeń rentowych, gdzie de facto ten okres składkowy ubezpieczenia jest krótszy. On jest zróżnicowany w zależności od wieku ubezpieczonego. Dla tych osób najmłodszych to jest około roku, potem to jest 5 lat, ale tutaj jeszcze muszą być spełnione te kryteria zdrowotne, a więc musi być ten stopień utraty zdolności do tej aktywności ekonomicznej. Tutaj musi być to orzeczenie lekarza, orzecznika, jeżeli chodzi o w ogóle rozpoczęcie tego procesu nabycia prawa do świadczeń z tytułu niezdolności do pracy. I jeszcze o tym systemie orzecznictwa za chwilę powiem w ramach tych takich istotnych prac, które toczą się, jeżeli chodzi o optymalizację tego procesu. Także musimy pamiętać, że ten katalog świadczeń długookresowych w ramach bezpieczeństwa socjalnego obejmuje także uprawnienia do renty rodzinnej. Jak byłam tutaj poprzednim razem, to rozmawiałam z jedną z pań właśnie radiosłuchaczek na temat różnicy w tych świadczeniach po śmierci żywiciela rodziny między polskim systemem a systemem duńskim. Właśnie tak jest, że ten katalog świadczeń jest porównywalny, ale nie jest identyczny, ponieważ Polacy korzystają z prawa do przemieszczania się i czasami jak gdyby wynoszą pewną informację o systemie polskim i również również wyobrażałem sobie, że ten system jest analogiczny w innych krajach, ale niekoniecznie tak jest. Stąd też trzeba właśnie posiadać tą wiedzę podstawową na temat tych systemów w innych państwach i jakie tam trzeba spełnić warunki, żeby nabyć prawo, w tym także doświadczeń takich jak renta rodzinna. A również musimy pamiętać, że bezpieczeństwo socjalne to są świadczenia takie krótkookresowe, jak związane z chorobą, czyli zasiłki chorobowe, jak świadczenia rehabilitacyjne, no i oczywiście świadczenia macierzyńskie, świadczenia inne zrównane. A więc widzimy, że to jest bezpieczeństwo socjalne nawet w tym wymiarze tego katalogu świadczeń pieniężnych, począwszy od emerytury, poprzez renty, zasiłki, jest bardzo szeroki. Mogłabym powiedzieć tak, że z punktu widzenia zadań, które realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych jako tego głównego filaru bezpieczeństwa socjalnego, podstawowego zadania dla systemu zabezpieczenia społecznego, to absolutnie zasięg tego bezpieczeństwa możemy sobie wyobrazić na przykład w budżecie Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, czyli w ubiegłym roku prawie 206 miliardów, co stanowi 66,5% budżetu państwa. Wydatki w ubiegłym roku stanowiły ponad 200 miliardów, a więc także to jest blisko 60% wydatków budżetu państwa. Czyli jednak to bezpieczeństwo socjalne oprócz tych granic prawnych, o których powiedziałam w pierwszym punkcie, a więc regulacji konstytucyjnych, ustawowych, określających kto, kiedy jest objęty ubezpieczeniem społecznym, kto ma prawo do zaopatrzenia, do pomocy społecznej, ma ten ściśle określony wymiar finansowy i on jest tak bardzo poważnie, jak przed chwilą te informacje dotyczące budżetu głównego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który gwarantuje właśnie wypłatę tych świadczeń. Ale musimy także pamiętać, że przecież te systemy zabezpieczenia i zaopatrzenia oprócz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych są realizowane przez inne instytucje. Może nie w takim zakresie, jeżeli chodzi o liczbę osób objętych, wydatki na świadczenia, do których te osoby objęte nabywają prawo, ale de facto one tworzą nam grupę osób uprawnionych do emerytury przekraczającą 7 milionów osób. One też decydują, że łącznie liczba osób uprawnionych do rent wynosi właśnie około 1,5 miliona osób. One też decydują o liczbie wypłaconych zasiłków chorobowych i uprawnionych do nich osób macierzyńskich i tak dalej, i tak dalej. Musimy też pamiętać, że bezpieczeństwo socjalne to prawo do świadczeń rzeczowych, jak podstawowe prawo do opieki zdrowotnej. W obecnym systemie ono jest finansowane poprzez składkę, która wynosi 9%, także jest duży udział oczywiście budżetu państwa, czyli nas podatników, bo de facto największe obciążenia z punktu widzenia gwarancji bezpieczeństwa socjalnego występują po stronie systemów emerytalnych, które te wydatki na te systemy w Polsce i wielu krajach przekraczają 10% PKB i oczywiście obok są wydatki na świadczenia opieki zdrowotnej, rzeczowe świadczenia, których przecież gwarancja jest podstawą bezpieczeństwa socjalnego. Ale też musimy widzieć, że ten całokształt rozwiązań finansowych, organizacyjnych i prawnych, one de facto mają zagwarantować to indywidualne prawo do zabezpieczenia społecznego, czyli osób objętych systemem, jeżeli zajdą skutki negatywne ryzyk socjalnych właśnie, jak starość, jak niezdolność do pracy, jak śmierć żywiciela, choroba i one powodują te negatywne konsekwencje, to te systemy zabezpieczenia społecznego, które de facto i de jure decydują o tym bezpieczeństwie socjalnym, powinny przewidywać prawo do świadczeń, tych pieniężnych, które wymieniałam, ale także właśnie tych świadczeń rzeczowych. Dzisiaj w XXI wieku możemy powiedzieć tak, że Polska realizuje w zakresie bezpieczeństwa socjalnego szereg podstawowych zobowiązań międzynarodowych. Kiedy popatrzymy na przykład na Radę Europy, która decyduje o katalogu praw ekonomicznych i społecznych, w tym także o prawie do zabezpieczenia społecznego, tu kluczowy jest artykuł 12 Europejskiej Karty Społecznej. Kiedy popatrzymy na Międzynarodową Organizację Pracy, na normy zawarte w licznych konwencjach, to także ten system w jakimś stopniu jest adekwatny do norm, które decydują o minimalnych konwencjach, czy czasami o standardach na wyższym poziomie. Natomiast dzisiaj takim zadaniem jest na pewno zagwarantowanie tego bezpieczeństwa socjalnego w lepszym niż to było dotychczas stopniu indywidualnym wymiarze, a więc z punktu widzenia takiego indywidualizowanej, konkretnej realizacji tego prawa do. Przykładem może być na przykład ustanowienie różnych dedykowanych usług, jak doradca emerytalny, który właśnie w sposób indywidualny rozpatruje sytuację ubezpieczonego, odpowiada na szereg konkretnych pytań związanych z faktem nabycia uprawnień do świadczeń, ale także wysokością, przesłankami, które decydują o wypłacie, a więc w większym stopniu niż dotychczas na pewno trzeba także przywiązywać wagę do realizacji takiej faktycznej tego prawa do zabezpieczenia społecznego. No i jest taki aspekt bezpieczeństwa socjalnego transgraniczny. Nie możemy tylko i wyłącznie patrzeć na to zabezpieczenie, bezpieczeństwo socjalne w takim odniesieniu do regulacji, które są w danym kraju dla obywateli tego kraju. W XXI wieku. Widzimy, że w ramach Unii Europejskiej obywatele Unii korzystają z prawa do swobodnego przemieszczania się, pobytu, zatrudnienia, a więc tym samym te systemy zabezpieczenia społecznego, czy w ogóle bezpieczeństwo socjalne musi być rozpatrywane także w ten sposób ponadnarodowy. I dzisiaj między innymi dyskutowaliśmy w sposób bardzo konstruktywny, wymienialiśmy się wiedzą, doświadczeniami, jeżeli chodzi o kwestie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Nasi radiosłuchacze, telewidzowie absolutnie także mają taką wiedzę, że takie systemy skoordynowane, te normy, które zapewniają łączność między systemami, funkcjonują na poziomie Unii Europejskiej. Także, że mamy liczne umowy bilateralne z innymi państwami. Bo o co dokładnie w nich chodzi, w tych regulacjach? Chodzi o to, że jeżeli udajemy się do innego państwa i tam nabywamy jakąś część uprawnień, a wcześniej byliśmy w innym państwie, na przykład w takim, z którego pochodzimy, to mogłoby dojść do sytuacji, że gdyby te okresy nabywania tych uprawnień nie połączyć, nie dodać, to my byśmy nigdy nie spełnili warunków do świadczeń rentowych, do świadczeń emerytalnych, a nawet do świadczeń chorobowych. Stąd też potrzebne są te regulacje takie transgraniczne, które zapewniają związek i łączność między tymi systemami. Z punktu widzenia obywateli polskich i w ogóle ich aktywności w Unii Europejskiej i poza Unią Europejską, my obserwujemy zjawisko, że z roku na rok z większą częstotliwością musimy stosować te przepisy, co jest dowodem na to, że obywatele polscy rzeczywiście udają się do innych państw, mają tam jakieś okresy aktywności ekonomicznej, także okresy nieaktywności ekonomicznej i poszukują szeregu oczywiście rozwiązań, jak tą wcześniejszą aktywność w kraju, z którego wyjechali, połączyć z aktywnością w innym państwie, aby to wszystko było uwzględnione w ich uprawnienia, a potem wysokości tych świadczeń. I te przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego dają tą możliwość, bo one opierają się na takich kluczowych zasadach właśnie jak zasada równego traktowania, jak zasada sumowania tych okresów ubezpieczenia zatrudnienia, jak zasada przestrzegania tych uprawnień w trakcie nabywania, co jest istotne właśnie przy świadczeniach przykładowo chorobowych i wreszcie, czy też emerytalnych, inwalidzkich, ale także zasada oczywiście zachowania praw nabytych, o czym dzisiaj też w telewizji rozmawialiśmy z jedną z pań, która między innymi też pytała o zasady właśnie transferu. Ona wprost zapytała o tej możliwości przekazywania jej świadczenia z innego państwa do Polski. To jest właśnie ta zasada, którą nazywamy w prawie zachowania praw nabyty. W kraju B nabyliśmy prawo do świadczenia i chcemy, aby ono było przekazywane do kraju A czy do kraju innego, tam gdzie po prostu mamy zamiar mieszkać, przebywać. A więc musimy dzisiaj patrzeć na ten wymiar także transgraniczny bezpieczeństwa socjalnego. Ze szczególnym uwzględnieniem on musi być brany pod uwagę tam, gdzie liczba obywateli polskich jest rzeczywiście większa. A więc mam tu na myśli także Wielką Brytanię, co jest szczególnie ważne dzisiaj, kiedy toczą się dyskusje, negocjacje nad warunkami między innymi wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Mamy różne dane statystyczne pochodzące ze źródeł polskich, Głównego Urzędu Statystycznego, który między innymi szacuje, że ta liczba obywateli polskich w Wielkiej Brytanii wynosi około 650 tysięcy. Mamy też źródła brytyjskie, a więc generalnie one nawet wskazują na liczbę około 1 miliona obywateli polskich. W tym na pewno mamy około 500 000 tych, którzy znajdują się w rejestrach Wielkiej Brytanii, w systemach ubezpieczenia społecznego, w systemach podatkowych. I oni dzisiaj korzystają z tych przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Czyli ta część uprawnień nabyta w Polsce jest respektowana przez system zabezpieczenia społecznego Wielkiej Brytanii przy nabywaniu prawa do świadczeń, obliczaniu tych świadczeń. Stąd też tak istotne jest pytanie, jak to będzie w 2019 roku, jak właśnie wyjdzie Wielka Brytania. Stąd też to bezpieczeństwo socjalne dzisiaj my musimy absolutnie rozumieć nie tylko w kategorii właśnie obywateli polskich, którzy w Polsce wykonują pracę, w Polsce mają miejsce zamieszkania, ale także tych, którzy mieszkają właśnie poza terytorium Polski, w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, którzy właśnie objęci są tymi przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Obserwujemy też ten większy zakres stosowania tych przepisów, między innymi w relacji z Wielką Brytanią, w relacjach z Niemcami i z innymi państwami członkowskimi, w przypadku uprawnień emerytalnych, ale także rentowych, czyli de facto już w tej chwili widzimy, że te zasady prawa unijnego dotyczące przekładania tych uprawnień nabywanych w innych państwach mają swoje konkretne konsekwencje dla polskiego systemu ubezpieczenia czy też zabezpieczenia społecznego. W tym aspekcie transgranicznym bezpieczeństwa socjalnego trzeba także widzieć oczywiście kraje poza Unią, ponieważ tam także obywatele polscy przebywają i tutaj mamy bardzo różne rozwiązania. Z niektórymi z tych państw mamy umowy dwustronne, które przewidują określone rozwiązania. Czasami te rozwiązania narodowe, krajowe dla państw pozaunijnych niekoniecznie oparte są na zasadach tych, które na przykład są ustanowione w przepisach unijnych. Stąd też właśnie bardzo dużo jest problemów, niejasności albo też niezrozumienia co do tych zasad stosowanych przez inne państwa. Stąd też na przykład Zakład Ubezpieczeń Społecznych podejmuje szereg działalności o charakterze edukacyjnym, informacyjnym, a w szczególności organizuje poza terytoriami Unii Europejskiej dni poradnictwa, na które przybywają liczni obywatele polscy, bo to są te właśnie platformy, dzięki którym mogą uzyskać określoną informację na temat swojej sytuacji, nabytych uprawnień albo warunków, które trzeba spełnić, żeby te uprawnienia nabyć. A więc dzisiaj, kiedy mówimy o bezpieczeństwie socjalnym, o takiej faktycznej realizacji prawa do zabezpieczenia społecznego, musimy doskonale widzieć te uwarunkowania w wymiarze takim krajowego ustawodawstwa, ale coraz bardziej musimy dostrzegać, uwzględniać i realizować to prawo do zabezpieczenia także obywateli polskich, którzy korzystają z prawa do przemieszczania się, pobytu, zamieszkania w Unii czy też poza Unią Europejską. Systemy ubezpieczenia społecznego czy też systemy zabezpieczenia społecznego są bardzo często poddawane modyfikacjom, zmianom. Obserwujemy to także w przypadku polskiego systemu. Chciałabym dzisiaj podzielić się z radiosłuchaczami takimi najistotniejszymi zmianami, które zostały już wprowadzone albo są w trakcie przygotowania do wejścia w życie, w szczególności zmianami, które wprowadzono ustawą z 16 listopada 2016 roku, jeżeli chodzi o obniżenie wieku emerytalnego, czyli jest to ustawa, którą nazywam o wieku emerytalnym, bo de facto i de jure ona po prostu uprawnienia emerytalne wróciła do stanu wcześniejszego, ustalając granice wieku na 60 lat dla kobiet, 65 dla mężczyzn od 1 października 2017 roku. Czy jest to przedsięwzięcie duże z punktu widzenia skutków stosowania takiego prawa do emerytury? Tak, to jest ogromne przedsięwzięcie, ponieważ z chwilą uchwalenia tej ustawy zadania z jej realizacją przechodzą na taką instytucję ubezpieczeniową jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przygotowując się prawie z rocznym wyprzedzeniem do tej ustawy, podejmuje się szereg decyzji, po pierwsze, które by określiły, jaka jest skala osób mogących skorzystać z tych uprawnień w 4. kwartale tego roku i w kolejnych latach. I te obliczenia pokazały, że skala jest duża, że może to być 410 albo nawet 415 tysięcy osób. Ponadto pokazały one także, że w przypadku wcześniejszych regulacji prawnych liczba osób, które korzystała z prawa do świadczenia przy takich zmianach, oscylowała w granicach 83% tych potencjalnych uprawnionych, co pozwalało na sformułowanie przez nas takiej hipotezy, że około 331 tysięcy osób będzie chciało w tym roku, w tym ostatnim kwartale tego roku z tego uprawnienia skorzystać. Myśmy także, podejmując decyzję o przygotowaniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do realizacji tej ustawy wiekowej, dokonali szereg działań o charakterze organizacyjnym, o charakterze finansowym. Policzyliśmy oczywiście także skutki stosowania tej ustawy. No i przede wszystkim podjęliśmy decyzję następującą, aby właśnie to, o czym mówiłam na początku, żeby z punktu widzenia też poprawy jakości stosowania prawa wprowadzić rozwiązanie, które nazwaliśmy doradcą emerytalnym, czyli osób takich profesjonalnie przygotowanych do takiego indywidualnego doradztwa dotyczącego nabytych uprawnień, wysokości świadczenia emerytalnego. Tutaj dokonaliśmy takiej decyzji, że około 600 osób w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych przeszło kilkumiesięczne szkolenia, zresztą osoby te zdały później egzamin i zostały one wprowadzone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jako doradcy emerytalni 3 lipca. Wprowadziliśmy też rozwiązanie informatyczne, które określamy jako kalkulator emerytalny, czyli ono pozwalało poprzez analizę konta tej osoby ubezpieczonej na przygotowanie symulacji, czyli de facto odpowiedź na pytanie, w jakiej wysokości będzie pani czy pana emerytura, jeżeli będzie podjęta decyzja o przejściu 1 października, 1 grudnia czy 1 listopada. I tutaj musimy z całą odpowiedzialnością powiedzieć tak, że nasze rozwiązanie, które na trwałe zostanie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, polegające na właśnie wprowadzeniu doradców emerytalnych, zostało bardzo dobrze przyjęte przez naszych ubezpieczonych klientów, ponieważ oni w wakacje, czyli w lipcu i sierpniu skorzystali, prawie 450 tysięcy osób skorzystało z usług doradcy emerytalnego, a de facto w sprawach emerytalno-rentowych od lipca do końca listopada 2 900 000, a więc to oznacza, że rzeczywiście ta dedykowana usługa o takiej dobrej jakości, że możemy dowiedzieć się o poziomie nabytych uprawnień, o wysokości emerytury była trafiona i ona na pewno będzie służyła także przez kolejne lata. Poza tym doradcy emerytalni w tej chwili udzielają nie tylko tych porad osobom, które zamierzają przejść na emeryturę jeszcze w tym roku czy w przyszłym roku, ale obserwujemy, że doradcy emerytalni udzielają także tych porad osobom, które dopiero będą mogły przejść na emeryturę za kilka czy kilkanaście lat, co oznacza, że to informowanie, edukowanie, ono dało tutaj określone rezultaty. Przygotowując się do ustawy też wiekowej, ustaliliśmy szereg takich działań, które koniecznie trzeba było podjąć. To jest właśnie ustalenie wielkości emerytury nabytej przed reformą, czyli de facto wielkości kapitału początkowego. To są te nasze uprawnienia emerytalne nabywane przed 1 stycznia 1999 roku. Ustaliliśmy, że w ramach tych osób, które spełnią warunki w czwartym kwartale tego roku, mamy ponad 90 tysięcy osób, które nie mają kapitału początkowego. Rozpoczęliśmy wysyłanie indywidualnych listów informujących, że wystąpienie z wnioskiem o kapitał początkowy z odpowiednim wyprzedzeniem ułatwi podjęcie decyzji o prawie do emerytury, ułatwi także później ustalenie wysokości tej emerytury. Oczywiście reakcje były różne. W początkowym okresie niestety nie było takiego odzewu, jakiego się spodziewaliśmy, ale z czasem, kiedy ta kampania nasza informacyjna, że jednak musimy my ubezpieczeni zadbać także o ustalenie tych uprawnień, przyniosła oczekiwane rezultaty, co bardzo nam pozwoliło później w tym procesie już podejmowania decyzji o prawie do emerytury i obliczaniu tego świadczenia emerytalnego. Dzisiaj z perspektywy już kilku miesięcy można by powiedzieć tak, że ta starannie taka strategia przygotowania organizacji do realizacji ustawy wiekowej, rozpisanie tych zadań dla różnych komórek organizacyjnych na poszczególne miesiące, tygodnie, a nawet dni, wprowadzenie doradców emerytalnych, to wszystko złożyło się na ten, wydaje mi się, proces poprawny przyznawania decyzji emerytalnych, bo skoro udzieliliśmy tych informacji prawie 3 milionom naszych ubezpieczonych, a także przyjęliśmy kilkaset tysięcy wniosków emerytalnych, dokładnie z ustawy emerytalnej na początek grudnia 403 tysiące, czyli więcej niż wynikało z naszych szacunków. Ale zaraz powiem także, co składa się na tą strukturę tych 400 tysięcy wniosków, bo to jest tak, że te 400 tysięcy wniosków to 50%, a więc 200 tysięcy wniosków, to są emerytury, które zostały przyznane osobom wcześniej pobierającym świadczenia renty z tytułu niezdolności do pracy, świadczenia przedemerytalne, albo też były to osoby nieaktywne ekonomicznie. Rozpoczęliśmy we wrześniu przyjmowanie wniosków. Na dzień dzisiejszy w stosunku do tych 403 tysięcy uprawnień z ustawy wiekowej wydaliśmy ponad 90% decyzji emerytalnych. To są bardzo dobre wyniki, a więc to oznacza, że sposób zaliczkowy przyznania tego świadczenia występuje w niewielkim stopniu, co jest między innymi związane z tak zwanym wyjaśnianiem ostatniej okoliczności w tej sprawie, co takim ludzkim językiem trzeba nazwać, jest to na przykład związane właśnie z ustalaniem kapitału początkowego. Tutaj także jest absolutnie możliwość, żeby taki apel skierować do ubezpieczonych, że po prostu trzeba samemu zadbać o to, aby ten kapitał początkowy był policzony, żeby on był zaewidencjonowany na naszym koncie, bo zgodnie z prawem obowiązującym to my ubezpieczeni składamy wniosek o ustalenie tego kapitału. To my powinniśmy także posiadać niezbędną dokumentację, z której wynika przebieg naszego zatrudnienia, ubezpieczenia przed 1 stycznia 1999 roku. Zakład jak najbardziej powinien i uczestniczy aktywnie w tym procesie, ale ze względu na to, że w sposób niewystarczający zadbano wtedy o sposób przechowywania dokumentacji, miejsca jej przechowywania, tutaj jest bardzo dużo problemów, roszczeń związanych z tą dokumentacją i na pewno te sprawy powinny być także przedmiotem pogłębionych analiz, tak aby te osoby po prostu w takim odczuciu też subiektywnym nie czuły się pokrzywdzone, bo niestety w tej chwili tak często bywa, ale od tych decyzji, które są podejmowane na podstawie dostarczanych danych faktycznych, zawsze przysługuje odwołanie do sądu i sąd ma przecież szereg innych możliwości niż taka organizacja jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych w kwestii rozpatrywania właśnie uprawnień do kapitału początkowego. A więc apelujemy, aby rzeczywiście zainteresować się kwestią tej cząstki emerytury, do której nabyliśmy prawo do 1 stycznia 1999 roku, bo ona jest bardzo istotna później z punktu widzenia w ogóle całej emerytury, do której nabywamy prawo. Według naszych szacunków w tej chwili kapitału początkowego nie ma ponad 1 000 000 osób, a więc jest to duża grupa osób ubezpieczonych i myślę, że absolutnie trzeba cały czas przypominać, że to jest w interesie nas ubezpieczonych. Wracam jeszcze do informacji dotyczących tej struktury tych osób, które nabyły prawo do emerytury. No na pewno jest tak, że w pierwszej kolejności najwięcej wniosków składają panie, to jest 59%, a więc również kiedy patrzymy na wysokość tych świadczeń, to dla kobiet to jest 1621 zł, dla mężczyzn 2714 zł, czyli ta różnica jest dosyć istotna, ale musimy też dodać, że system emerytalny, ten wprowadzony od 1 stycznia 1999 roku, opiera się na formule zdefiniowanej składki, czyli wysokość emerytury zależy od wielkości opłaconej składki i decyzji, kiedy przechodzimy na emeryturę. Co mówiąc prostym językiem, wygląda tak, że im większe w liczniku, wyższe są te składki, im później przechodzimy na emeryturę, to krótszy jest ten okres przeciętnego dalszego trwania życia i świadczenie emerytalne jest wyższe. Jeżeli wiemy, że 50% w ramach tej grupy 403 tysięcy świadczeń, to są osoby, które przechodzą po rencie z tytułu niezdolności, po świadczeniu przedemerytalnym albo po nieaktywności ekonomicznej, to de facto wiemy, że wtedy te świadczenia emerytalne są niższe, bo te okresy składkowania były krótsze niż u osób, które przechodzą po aktywności ekonomicznej. Ciekawy jest także oczywiście ten raport dotyczący tych 50% osób, które przechodzą też z tytułów różnych aktywności ekonomicznych na emeryturę, ponieważ mamy tutaj całkiem sporą grupę 27% osób, które przeszły na emeryturę, ale jednak świadczenia im nie wypłacamy, ponieważ nie rozwiązały stosunku pracy, czyli nie dostarczyły świadectwa pracy, a więc to oznacza, że podjęły taką decyzję z punktu widzenia indywidualnego bezpieczeństwa, że jeżeli będzie jeżeli będzie taka potrzeba, to wtedy zawsze mogą skorzystać z tego świadczenia, które zostało już im ustalone. Ja chciałabym się jeszcze odnieść do takich kwestii, które także wynikają i z tej ustawy wiekowej, ale z wcześniejszych analiz dotyczących właśnie tego bezpieczeństwa socjalnego. Ten system emerytalny, który w tej chwili stosujemy i obsługujemy, on pozwala na przejście na emeryturę po opłaceniu jednej składki na ubezpieczenie emerytalne, co oznacza, że również w Polsce wypłacamy tak zwane emerytury groszowe, przykładowo 4 grosze, 7 groszy, 45, kilka złotych, kilkanaście czy kilkadziesiąt złotych. No na pewno jest to bardzo kontrowersyjne z punktu widzenia w ogóle funkcji emerytury. Te świadczenia są z mocy prawa wypłacane z powodu tej jednej składki, ale przecież one nie są w żadnym wypadku świadczeniami emerytalnymi w takim kształcie, jakim być powinny, tak? Czyli trwale zastępujące dotychczasowe wynagrodzenie z tytułu aktywności ekonomicznej i gwarantujące jakieś minimalne bezpieczeństwo ekonomiczne. W związku z tym jest to na pewno problem do dyskusji, jak w przyszłości gwarantować te świadczenia emerytalne, czy nie należy rozważać właśnie jednak zgromadzenia jakiegoś większego kapitału emerytalnego, czy nie powinien to być jakiś staż, na przykład kilku czy kilkunastoletni, który by dopiero otwierał prawo do emerytury. Dzisiaj możemy powiedzieć tak, że statystycznie mamy około 149 tysięcy świadczeń emerytalnych minimalnych, czyli tych gwarantowanych na poziomie 1000 zł przy stażu 20 lat dla kobiet, 25 lat dla mężczyzn i mamy około 90 tysięcy świadczeń niższych niż minimalne i to oczywiście w ciągu ostatnich lat przybywa nam tych świadczeń, co oznacza, że przybywa nam także osób, które mają bardzo krótkie okresy ubezpieczenia. Trzeba to mieć także na uwadze to, o czym w tej chwili mówię, z punktu widzenia też struktury zatrudnienia. Dzisiaj mówiliśmy w programie telewizyjnym o tych właśnie, tak jak mówił ojciec Piotr, używał tego określenia umów śmieciowych, a ja uważam, że to po prostu jest ten rynek, na którym mamy przerost tych nietypowych form zatrudnienia, umów krótkookresowych, zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych, które właśnie nie wpisują się w kontekst tego bezpieczeństwa socjalnego, a także w przyszłości tego bezpieczeństwa emerytalnego. A więc jak gdyby do zasadniczego wątku się odnosząc, na pewno kwestia, od kiedy powinny być gwarantowane emerytury minimalne, na pewno ta kwestia cały czas wymaga jeszcze pogłębionej analizy i pogłębionej refleksji. Zresztą myślę, że ten rynek, którym mamy do czynienia z wysokim, bo to jest najwyższy wskaźnik w ogóle w krajach Unii Europejskiej, bo to jest 30-procentowy wskaźnik zatrudnienia właśnie tego nietypowego, krótkookresowego, musi być brany pod uwagę także z punktu widzenia uprawnień w systemie ubezpieczenia społecznego, bezpieczeństwa socjalnego i w ogóle poszukiwania takiego rozwiązania, no jak zapewnić to bezpieczeństwo emerytalne w przyszłości, bo krótkie okresy odprowadzania składek, niskich składek, one absolutnie nie dają tego bezpieczeństwa, no bo trudno, żeby z punktu widzenia kilku groszowych czy kilku złotowych emerytur ono wynikało. Również mówiłam dzisiaj z punktu widzenia bezpieczeństwa socjalnego o kwestiach uprawnień rentowych. To jest też powiązanie tych uprawnień z systemem orzecznictwa i to o niepełnosprawności, niezdolności do pracy, niesamodzielności. Absolutnie decyzja lekarza, orzecznika w przypadku systemów tych rentowych, systemów ubezpieczeniowych, ale także pozaubezpieczeniowych jest kluczowa, bo ona otwiera później prawo do świadczeń. Tutaj także widzimy potrzebę optymalizacji rozwiązania, uproszczenia takiego podejścia bardziej podmiotowego i od lutego tego roku na podstawie decyzji pani premier pracuje zespół międzyresortowy, który zajmuje się tą kompleksową analizą obecnego systemu orzekania i między innymi on dokonał już w dwóch etapach swoich prac analiz, diagnoz i sformułował określone wnioski. Ten pierwszy etap to między innymi mówi o tych pięciu istniejących systemach orzecznictwa, rozproszonych niemal w 80 aktach prawnych. Te systemy orzecznictwa dają uprawnienia do prawie 100 różnych świadczeń, form wsparcia i uprawnień. Dlatego celem prac tego naszego zespołu jest uproszczenie tego orzecznictwa, jego ujednolicenie. Mówię tutaj o zasadach orzekania, o niepełnosprawności, niezdolności do pracy, całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, o inwalidztwie na służbach mundurowych, tak aby być może zawrzeć te regulacje w jednym akcie prawnym, wyeliminować konieczność wielokrotnego orzekania tych samych osób do różnych celów. Oczywiście zastanowić się nad systemem organizacji tego orzecznictwa, czy właśnie wykorzystać którąś z tych istniejących rozwiązań w jednej z instytucji ubezpieczeniowych, czy na ich bazie właśnie utworzyć nowy system. Nad tym wszystkim absolutnie pracujemy i w tej chwili po przyjęciu założeń do ustawy rozpoczęliśmy pracę nad projektem do tej ustawy. Rozpoczęliśmy także kalkulowanie skutków podjęcia rozwiązań tych o określonym charakterze i celu. Ja muszę także powiedzieć, że obok tego ogromnego projektu, jaki wymieniałam na początku ustawy wiekowej, także w tym roku przygotowujemy się do dużego projektu związanego z tym filarem pozyskiwania środków finansowych, czyli składek od płatników składek. No bo żeby wypłacać te świadczenia, które wymieniam, emerytalne, rentowe, zagwarantować też bezpieczeństwo finansowe, obsługi systemu orzecznictwa, musimy mieć źródła środków, które oczywiście pochodzą przede wszystkim ze składek. Tutaj została przyjęta w tym roku w maju ustawa, która ustala, że od 1 stycznia przyszłego roku płatnicy składek będą mieli indywidualny numer rachunku składkowego, na którym od stycznia będą oczywiście księgowane ich składki, co bardzo nam porządkuje tą materię oczywiście przebiegu tych obowiązków składkowych od stycznia 1999 roku. Na pewno czyni ten system bardziej optymalny, racjonalny, przejrzysty i na pewno również wpływa w sposób istotny na zmniejszenie kosztów obsługi tych obowiązków składkowych. Dzisiaj mamy taką sytuację, że płatnicy składek, tak, mają swoje konta płatników składek. My je w tej chwili porządkujemy z punktu widzenia na przykład przedawnień za okres 1999-2012, ale także innych zobowiązań, które mogą tam być, i płatnicy składek odprowadzają 3 albo 4 rodzaje, czy też składki 3 lub 4 rodzajami przelewów. Od stycznia będzie to jeden przelew, natomiast podział na fundusze emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe, zdrowotne, fundusz pracy, fundusz gwarantowanych świadczeń, to będzie dokonywało się już w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. No i myślę, że rzeczywiście oprócz uproszczenia także ten proces proces optymalizacji kosztów i obsługi obowiązków składkowych nastąpi. Tutaj korzystam także z tej okazji, aby płatnicy składek włączyli się absolutnie w ten wielki historyczny też proces porządkowania tej sytuacji na kontach płatników składek. My mamy około 7 200 000 płatników składek. Wysłaliśmy listy z numerami indywidualnymi rachunku składkowego do 3 300 000 płatników. Niestety otrzymaliśmy zwrot ponad 600 000 płatników. Wysyłamy do niektórych z nich już indywidualne listy, ale dzisiaj także uprzejmie prosimy, aby przedsiębiorcy, płatnicy składek, jeżeli nie otrzymali tego listu, żeby oni mogli też zapoznać się z tym numerem i go stosować od stycznia, ponieważ mogą go wygenerować poprzez na przykład wejście na adres e-składka. Na stronie Głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest specjalna zakładka. Jeżeli tam się zalogują, to również mogą pobrać ten numer rachunku składkowego, ponieważ jest on indywidualnie przypisany do tego płatnika i tylko i wyłącznie ten numer rachunku składkowego będzie obowiązujący i na nim muszą być odnotowane wpłacone składki. Musimy także liczyć się z tym, że liczba tych płatników składek jest naprawdę, tak jak powiedziałam, bardzo duża i nie w każdym przypadku pewno jest tak, że składka, którą opłacą płatnicy za styczeń, będzie uznana jako wpłacona za styczeń, bo ona może się rozliczyć na poczet najstarszej zaległości. Dlatego proponujemy wszystkim płatnikom składek także, aby właśnie we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych po oczywiście przeanalizowaniu sytuacji każdego płatnika poczynić wyjaśnienia, czy i w jakim zakresie to rozliczenie inne niż oczekiwane przez płatnika się dokonało. A więc jest to bardzo duży projekt, który powinien także zoptymalizować ten filar bezpieczeństwa socjalnego, polegający na tym, że przecież musimy również dbać o zasilanie systemu ubezpieczenia czy zabezpieczenia społecznego, a więc upraszczać te zasady, wyjaśniać i absolutnie dochodzić ich tak, jak to prawo przewiduje. Już widzę, że ojciec Piotr pokazuje, że ja już za długo prowadzę tutaj absolutnie wyjaśnienia, że nasi słuchacze absolutnie chcą wejść już tak w rozmowę, a więc ja po prostu w tym momencie dziękuję i już czekamy na słuchaczy.
A będzie czas, pani profesor, aby także przy okazji właśnie telefonów słuchaczy Radia Maria niektóre nowe wątki czy też aspekty dotyczące ubezpieczeń podjąć. Bezpieczeństwo socjalne Polaków, stan obecny i perspektywy w studiu Radia Maria. Nasz gość, pani profesor doktor habilitowany Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Państwu przypominam numery telefonów do naszego studia. Polska Północna 56 655 23 55. Polska Południowa 56 655 23 56. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 i drugi numer telefonu 536 600 200. Dwa numery telefonów dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 56 655 23 33 oraz 56 655 23 66. Kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011 48. Bardzo proszę, aby Państwa wypowiedzi, pytania były syntetyczne, zwięzłe, aby jak najwięcej osób mogło skorzystać z obecności w studiu Radia Maria naszego gościa. Bardzo proszę, Radio Maria, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Sławomir z Bielska-Białej.
Bardzo proszę, panie Sławomirze.
Ja mam takie pytanie. Pani prezes, chciałem zapytać, czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych oszacował, jaka będzie w przyszłości ilość nędzarzy w Polsce, którym nie będzie przysługiwała minimalna emerytura? Ponieważ wprowadzone zasady minimalnych okresów składkowych w powiązaniu z tym systemem zdefiniowanej składki spowodują, że bardzo wiele osób, które przez lata pracowały albo na umowach zlecenie, albo na umowach o dzieło, albo w ogóle pracowały na czarno, osób, które były bezrobotnymi, nie będzie mogło uzbierać 20 czy 25 lat okresów składkowych. I wprowadzenie takiego prawa w tej chwili, ono spowodowało, że ono de facto jest to prawo działające wstecz. Ponieważ ci ludzie nie mogą się cofnąć w czasie do roku 99, 2000 i późniejszych, w czasie, kiedy było wysokie bezrobocie, kiedy oni nie mogli pracować na umowę o pracę, ponieważ taki był system, który ich wykluczał tak naprawdę z normalnego rynku pracy. Drugą rzecz, o którą chciałem zapytać, czy my koniecznie musimy nazywać orzeczników ZUS-owskich lekarzami? Przecież lekarz to jest osoba, która działa dla dobra człowieka, dla dobra pacjenta. Natomiast orzecznik ZUS-owski to jest osoba, która wykorzystuje wiedzę medyczną po to, aby znaleźć pretekst do odrzucenia wniosku osoby ubezpieczonej, po to, aby Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaoszczędził na wypłacie świadczeń dla tej osoby. Te osoby są poszkodowane przez to. Więc taki lekarz, orzecznik ZUS-u, on nie działa dla dobra człowieka. On działa dla dobra ZUS-u.
Dziękuję, panie Sławomirze. Dwie kwestie. Pozdrawiam gorąco. Pani prezes, bardzo proszę.
Oczywiście tutaj pan podnosi kwestię na kilka godzin wypowiedzi, bo absolutnie też musimy się mierzyć z pewnymi stereotypami, bo nie jest tak, że to trzeba w całej rozciągłości za szereg rozwiązań tak obarczać Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli chodzi o na przykład ten wskaźnik dotyczący wysokich nietypowych form zatrudnienia, umów cywilnoprawnych, umów o dzieło i tak dalej. No, zakład ponosi odpowiedzialność za stosowanie konkretnego prawa, więc na pewno widzi skutki tych nietypowych form zatrudnienia w postaci niskich składek albo braku odprowadzania tych składek. Natomiast to nie może być jak gdyby utożsamiane w tak bezpośrednio. Pan podniósł tutaj właśnie tą fundamentalną kwestię dotyczącą w ogóle tej formuły emerytury. A więc, bo można sobie wyobrazić ten system, który był do końca 1998 roku, zdefiniowanego świadczenia, gdzie tamta część była gwarantowana, a pozostała uzależniona od iluś lat okresu zatrudnienia 10 albo kolejnych albo 20 kolejnych, 10 wybranych, albo też od tej formuły zdefiniowanej składki, czyli od stycznia, że to jest wielkość opłaconych składek i im większy jest ten kapitał składkowy, późniejsze przejście na emeryturę, to emerytura jest wyższa. I tutaj absolutnie dotykamy tej kwestii, o której ja mówiłam, tych groszowych emerytur, bo to jest jedna składka od umowy zlecenia, to jest kilka składek od innych podstaw do ubezpieczenia społecznego i de facto to też prowadzi do tego, o czym mówiłam, że już ponad 90 tysięcy jest osób, które ma niższe świadczenie niż minimalne, bo faktycznie nie spełniają warunku 20 lat czy 25 lat okresu opłacania składek, czyli nie mają prawa do gwarancji tego świadczenia minimalnego. No ale to jest też jak gdyby tutaj takie jasne zadanie, że niewątpliwie musi być ten wzrost aktywności ekonomicznej. Pewno te formy zatrudnienia nietypowe powinny stanowić mniejszy współczynnik niż 30%, bo de facto nie jest obojętne z punktu widzenia tych nabywanych uprawnień to, czy te okresy zatrudnienia są dłuższe czy krótsze. I na pewno w tym wszystkim musi być brane pod uwagę odpowiedzialność państwa za taką politykę, że te warunki do zatrudnienia, tego stabilnego, bezpiecznego, dającego też właśnie podstawę odprowadzania składek są, albo też rzeczywiście te warunki otwierające prawo do emerytury będą inne, a więc nie jest to jedna składka, tylko jakiś dłuższy wymagany okres, albo też większy zgromadzony kapitał. Nie ma takiego rozwiązania na pewno uniwersalnego. Zaciągnięte też są zobowiązania wobec systemów emerytalnych, więc państwo musi z jednej strony zapewnić to bezpieczne finansowanie, ale także wpływać na to, aby te osoby, które rozpoczynają karierę, są w jakimś etapie, miały zapewnioną możliwość przyszłości realizacji prawa do świadczeń emerytalnych. Co do kwestii lekarzy, no ustawodawca nazywa ich jako lekarzy, którzy wydają orzeczenie w kwestii dotyczącej niezdolności do pracy, więc de facto jest to lekarz, no, który ma wydać orzeczenie, bo ono jest podstawą później przyznania prawa do świadczenia. I tu nie chodzi o żadne oszczędności ZUS-u, bo to są zupełnie fundusze inne. To jest fundusz rentowy, fundusz emerytalny i świadczenia nie są finansowane z funduszu ZUS-u, bo to jest zupełnie inny fundusz, tylko finansowane są z funduszu rentowego. Natomiast w przypadku właśnie tych świadczeń, których przyznanie uzależnione jest od orzeczenia, no tak jest, że ustawa wymaga, że ma być właśnie to orzeczenie przez lekarza, którego nazywa w tym wypadku z powodu tego orzeczenia jako lekarza orzecznika. To są lekarze orzecznicy nie tylko w Zakładzie Ubezpieczeń, to są w innych instytucjach, które także zajmują się prawem do świadczeń, dla których podstawą jest wydanie takiego orzeczenia o stopniu zachowanej aktywności ekonomicznej, a de facto o niezdolności do pracy.
Dziękuję pani prezes. Odbierzemy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo? Bardzo proszę, halo, tak?
Ja chciałbym się dostać...
Tak, jesteśmy na antenie, kogo witamy, skąd telefon?
Moje nazwisko Józef Krutul, ja dzwonię z Chicago, Stany Zjednoczone. I mam pytanie do pani profesor. Pani profesor mówiła dużo o poświęceniu czasu na szkolenie emerytów przyszłych. Czy pani profesor nie uważa, że należy zabrać się za szkolenie pracowników ZUS-u? Dlaczego ja tak mówię? Bo mówię na przykładzie Wydziału Obsługi Świadczeń Zagranicznych, jako że my emeryci, którzy pracowaliśmy w Polsce i w Stanach Zjednoczonych, nasze sprawy załatwia właśnie ten wydział. I niestety jest... Pytanie jest takie. Czy uważa... Na jakiej podstawie pracownicy tego wydziału obsługi świadczeń zagranicznych odmawiają zastosowania do naliczenia emerytury w Polsce zapisów umowy z 2008 roku. Mówię o umowie między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Po prostu i problem jest taki, że pracownicy ci powinni zdawać sobie sprawę, że oprócz fakt pracy w Polsce i w Stanach wiąże się z zastosowaniem tutaj w Stanach Zjednoczonych przez Social Security Administration, tutaj wewnętrznego prawa Windfall Elimination Provision. I w umowie polsko-amerykańskiej z 2008 roku jest dobry zapis, że wybiera się korzystniejszy wariant emerytury. I problem się rozbija, kto ma prawo wybierać ten korzystniejszy wariant. To są pieniądze emeryta i emeryt powinien mieć prawo zdecydowania, czy on chce mieć naliczone swoją emeryturę w Polsce według systemu proporcjonalnego z uwzględnieniem lat pracy w Stanach, czy nie. Niestety pracownicy tego wydziału spędzają, odmawiają zastosowania tego i to się kończy tym, że 50% polskiej, równowartość 50% polskiej emerytury trafia do skarbu państwa w Stanach Zjednoczonych, zamiast trafiać do polskiego budżetu, część, może nie 50%, część. Takie mam pytanie. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy panie Józefie. Pani profesor, głos z oceanu.
Tak, oczywiście. To jest tak, jeżeli chodzi o szkolenie emerytów, to nie absolutnie to miałam na myśli. Ja mam na myśli to doradztwo na rzecz kandydatów na emerytów i także takich jak nasz słuchacz, a więc to jest skorzystanie z doradcy emerytalnego. przez centrum obsługi telefonicznej, przez indywidualną wizytę w sali obsługi klientów. I absolutnie o tym mówiliśmy. To jest zupełnie nowa jakość. Co do szkolenia pracowników, absolutnie, pomimo głosów krytycznych, przywiązuję do tego ogromną wagę i myślę, że jakość tych decyzji, doradztwa będą coraz większe, ponieważ to szkolenie jest wpisane w kontekst też właśnie tej strategii komunikowania z ubezpieczonymi. No, problemy dotyczące stosowania umów dwustronnych, zwłaszcza umowy tej polsko-amerykańskiej, są absolutnie znane instytucji, te stanowiska interpretacji instytucji tej amerykańskiej i polskiej cały czas są przedmiotem licznych wyjaśnień i tutaj pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych no, postępują zgodnie z literą prawa, zapisem w tej konwencji. Natomiast no, mamy także do czynienia tutaj z dość radykalnymi regulacjami prawa amerykańskiego, które między innymi szereg tych uprawnień ogranicza. Te problemy są cały czas analizowane z punktu widzenia skutków stosowania tej konwencji dwustronnej i na pewno będą jeszcze przedmiotem licznych prac.
Proszę bardzo, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Chrystus. Ja do audycji.
Jesteśmy na antenie. Kogo witamy? Skąd telefon?
Ja, Jadwiga Stefanowska, dzwonię z Niemiec i mam takie pytanie do pani profesor. Proszę ojca, interesuje mnie sytuacja, bo pani profesor powiedziała, że są najniższe emerytury i one wynoszą około 1000 zł. Ja przepracowałam 42 lata pracy. Zmuszona jestem teraz właśnie pracować jeszcze za granicą. Nabędę prawa w styczniu, ponieważ mąż ma raka. Niestety ja też jestem po chorobie i nie miałam wyjścia. Nie przyznano mi emerytury. Ostatnio pracowałam, miałam działalność gospodarczą. 29 lat i niestety w Polsce tak się dzieje, że jeżeli no, firma no, dochodzi do upadku, to musi sprawa się odbyć w sądzie. W moim przypadku było tak, że ja chorowałam, miałam operację na serce i ZUS mi nie przyznał emerytury. Moja praca to 42 lata i obliczono mi wstępnie 1800 zł brutto. Gdzie pani profesor podaje, że po 20 latach to jest 1000 zł. Jak to się ma do lat pracy 20, a moich wypracowanych 42 latach i takich ludzi jest wielu? Czy to nie jest zbyt krzywdzące dla takich ludzi? Mówi się cały czas, że im dłużej się pracuje, tym większa jest emerytura. Przecież to nie ma sensu, a wracając do orzecznika sądowego, orzecznika ZUS-owskiego, to tak jak poprzedni pan dzwoniąc ze Stanów powiedział. Niestety, ale ci orzecznicy działają właśnie tak, że chodzi, aby zabrać zasiłki, aby nie pomóc tym ludziom. Sama byłam przykładem, gdzie po operacji szybko mnie do pracy chciano wysłać. Pan był z obciętą nogą, daną mu rentę na 2 lata. Myślę, że to nie jest tak, jak pani profesor mówi. Chciałabym uzyskać informację, dlaczego osoby, które tak długo pracują, dlaczego są tak pokrzywdzone, bo mówimy owszem o kontach, ludzie mają kartoteki i dlaczego to jest tak wszystko do jednego kosza wyrzucane? Dlaczego nie możemy w jakiś sposób rzeczywiście uczciwy to wynagrodzić ludziom? Przecież ci ludzie długo pracują, to powinni odpowiednio mieć wynagrodzenie. Tym bardziej, że jak się prowadzi działalność, to się prowadzi 2 razy takie składki się odprowadza jak za pracownika. To tyle, nie chciałabym zajmować czasu.
Dziękujemy pani Jadwigo.
Bóg zapłać i czekam na odpowiedź. Dziękuję.
Dziękuję, pozdrawiam pani profesor.
Oczywiście, no trzeba tak twardo, tak jasno według zasad udzielać tutaj wyjaśnienia. te zasady, że minimalna emerytura 1000 zł jest gwarantowana, dotyczą osób, które ma co najmniej 20-25 lat stażu, jeżeli ta emerytura nie wynika z przebiegu ubezpieczenia, a więc to jest tak, że mamy całkiem sporo osób, które mają ten okres ubezpieczenia 20-25, ale ze stanu ich konta składkowego by wynikało, żeby miały 800, 600 czy 700 zł emerytury, ale ponieważ mają ten staż 20-25, mają ten 1000 zł. Jeżeli teraz mówimy o stażu dłuższym, tak, 42 lata, 40-35 lat, no to w nowym systemie, tym, który obowiązuje od stycznia 1999 roku, emerytura jest uzależniona od sumy tych składek waloryzowanych kwartalnie, rocznie i moment przejścia na emeryturę, czyli jest to suma przykładowo 450 tysięcy 550 i do mianownika dajemy przeciętne dalsze trwanie życia właśnie w tym momencie, kiedy przechodzimy na tą emeryturę. I oczywiście wszystko jest tutaj uzależnione od kwoty tych składek. W przypadku osób prowadzących działalność na własny rachunek jest to kwota deklarowana, ale nie mniejsza niż 60% przeciętnego wynagrodzenia, a więc to jest pewna taka gwarancja, no, w okolicach minimalnej emerytury, czasami wyższej, i niekoniecznie jest tak, że pracownicy nie mają większej podstawy wymiaru niż te 60% przeciętnego wynagrodzenia. Czyli te 42 lata pracy w nowym systemie od stycznia 99 w ogóle jeszcze nie mogłyby być z powodów też no, kalendarzowych uwzględnione, oznacza, że tutaj mamy większą część tej aktywności ekonomicznej przed jeszcze systemem zreformowanym, czyli de facto one powinny być w większości pewno uwzględnione w kapitale początkowym. I tu jest właśnie pytanie, czy kapitał początkowy został ustalony dla uprawnień nabytych do końca 98 roku. To jest jedna rzecz. I jakie tam były przyjęte te podstawy wymiaru składki. Natomiast za okres płacenia składek od stycznia 99 to już jest na koncie zaewidencjonowane, fizycznie opłacone składki, zwaloryzowane. No i to w sumie powinno złożyć się na emeryturę takiej osoby, właśnie pani naszej słuchaczki.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy? Kto jest z nami?
Agnieszka, Kraków.
Pani Agnieszko, proszę całkowicie wyłączyć radioodbiornik, inaczej tak. Nasza rozmowa będzie niemożliwa do podjęcia. Bardzo proszę, jesteśmy na antenie.
Ja chciałam panią profesor zapytać, no nie, w pierwszej części nie mogło mnie być, więc jeżeli była mowa, to przepraszam. Chodzi mi o rentę socjalną. Po prostu... No przez wszystkie te lata, kiedy to się zmieniło, to jest 13 lat, nie zostało powiedziane dopiero w tym roku. Dostrzegłam takie no, ogłoszenie, po prostu kartkę w ZUS-ie, że jest powiedziane właśnie, że to orzeczenie dla renty socjalnej o całkowitej niezdolności do pracy to jest tylko do renty socjalnej, a to nie jest grupa. A ciągle właśnie mówiono, że to jest to samo, co druga grupa. To jest moje pierwsze pytanie. Dlaczego przez tyle lat to nie zostało, nie było w ZUS-ie w ogóle o tym mowa nie była? Druga sprawa. Cały czas tutaj wmawiają ludzie, że normalnie można na rencie socjalnej pracować i tak dalej. A ja czytałam kiedyś, jak było ogłoszenie, że jeżeli jest renta socjalna czasowa, to można tylko i wyłącznie na jednorazową umowę o dzieło. A więc nie można podjąć pracy bo prawda, może zostać nam tam momentalnie odebrana. Tutaj zaznaczam, 5 ludzi znałam takich, którym momentalnie renta socjalna została odebrana. A na przykład ja nie mogę przerwać leczenia, więc nie mogę ryzykować. Już leczę się 40 lat na 53 lata życia i po prostu moje leczenie będzie trwało do końca życia. To jest taka właśnie druga sprawa. No a trzecią sprawę to mam właśnie taką, że ciągle mi przychodzą jakieś pisma właśnie o tym, jaka emerytura, te 35 zł, te, tak jak pani profesor mówi, groszowe. No i chciałam zapytać, czy to znaczy, że nagle zostanę z tej renty socjalnej przesunięta na tą groszową emeryturę? No ciągle mam jakieś takie wątpliwości. Aha, i jeszcze, bo pani profesor mówi tak, od 99 roku, właśnie, ja nie mogłam przepracować 5 lat, dlatego, że właśnie z powodu choroby. I no tak, padaczka, mieszane napady utraty świadomości po udarze słonecznym i tak dalej, i inne jeszcze. I prawda, po miesiącu jak straciłam świadomość, jak straciłam przytomność, zostałam zwolniona po prostu. I tylko 3 lata udało mi się przepracować, a 17 zakładów pracy chronionej mnie nie przyjęło później do pracy. Więc czy, bo tutaj chodzi o to, że to było wcześniej przed 99 rokiem, czy po prostu to mi też nigdy nie jest wliczone. I mój mąż też pracował, pracował najpierw w zakładzie państwowym, a później przez kilka lat miał swoją działalność, jeździł za granicę. I później nie otrzymałam renty po nim, dlatego że powiedziano mi, że te 10 lat przed śmiercią nie pracował. Czyli te wszystkie lata jemu nie były już zaliczone, prawda? I wcześniej jeszcze właśnie jak on pracował, jak był z nami do 92 roku, to ja byłam też ubezpieczona razem z nim i też mi powiedziano, że to ubezpieczenie w ogóle się nie liczy. Więc chciałam o te sprawy zapytać, jak to w ogóle jest. No. Nic, dziękuję bardzo, ale najbardziej mi chodzi właśnie o te odbieranie tej renty socjalnej z powodu podjęcia pracy. Prawda?
Pani Agnieszko, dziękujemy. Dziękuję. Bardzo. Pozdrawiam. Spraw wiele, pani profesor.
Tak, no ale tu jest przede wszystkim taka informacja, że w kwestii renty socjalnej w ostatnim okresie nic takiego się nie wydarzyło, czyli nie przyjęto jakichś zmian, które by te nabyte uprawnienia wzruszały, zmieniały czy ograniczały. I te zasady po prostu, owszem, projekty różne aktów prawnych gdzieś tam są procedowane. Ta renta, jeżeli jest przyznana, jest orzeczenie, bo pani tutaj też właśnie podnosiła różne wątki wpływu jednych orzeczeń na drugie. Jeżeli ma to orzeczenie, które było podstawą przyznania tego świadczenia, to na pewno uprawnienie do tej renty zachowuje. Te ograniczenia dotyczące aktywności są także zachowane co do wysokości przychodu, a więc nie ma w tej chwili takich regulacji, które by zmieniły tą pozycję pani, jeżeli chodzi o samą rentę socjalną. Z tym, że tutaj pojawiło się kilka wątków, które by wymagały takiego, żeby usiąść z panią szczegółowo, popatrzeć na przebieg jej ubezpieczenia, bo pani podnosiła też kwestie właśnie składek opłaconych po 1 stycznia 99, te informacje o tej teoretycznej emeryturze, podnosiła też kwestie uprawnień, okresów składkowych przed 99 rokiem, czyli trzeba by było tak ustalić, tak na jaki okres ma tą rentę, jakie ma te okresy składkowe z punktu widzenia uprawnień emerytalnych. Trzecia rzecz to jest jeszcze podnoszona przez panią kwestia renty rodzinnej. To jest w latach 90. po zmarłym chyba małżonku. To wtedy z kolei te uprawnienia byłyby uzależnione od tego, czy zmarły spełniał warunki do emerytury lub do renty z tytułu niezdolności do pracy. I tutaj pani mówiła chyba, że brak było tego okresu ubezpieczenia. pan był widocznie w wieku powyżej 40 lat i tego okresu ubezpieczenia wymaganego nie było. No, w pani przypadku by trzeba było po prostu tak udać się na salę obsługi klientów, nawet jeszcze w tym roku, czy usiąść po prostu, zobaczyć na przebieg ubezpieczenia, na te uprawnienia, które ma i co wynika z tych uprawnień, które nabyła, no bo w takiej rozmowie tego po prostu aż tak nie ustalimy. Na pewno trzeba tą sytuację pani przeanalizować.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór, kogo witamy, skąd telefon?
Ja dzwonię z Belgii.
Jak pani na imię?
Barbara. I mam pytanie do pani prowadzącej.
Pani Barbaro, tam jest odbiornik włączony i on...
odbiornik, właśnie już ja...
Całkowicie go proszę wyciszyć albo wyjść do innego pomieszczenia.
Dobrze. Halo?
Tak, słyszymy się.
Już mogę...
Od mówić. Samego początku, proszę bardzo.
Dobrze. I mam pytanie. Moje pytanie jest tego typu. Mam 60 lat. Nabyłam prawo do emerytury polskiej, ale również pracuję w Belgii legalnie i jestem na świadczeniu, w tej chwili jestem na świadczeniu chorobowym. Nie mogę uzyskać w Polsce emerytury, bo normalnie jestem zatrudniona. Gdybym się zwolniła z pracy, to nie przysługiwałoby mi świadczenie chorobowe. I w Polsce moja emerytura, już mam ukończone 60 lat, bo jestem z 55 roku. W Polsce normalnie emerytura mnie przysługuje, z tym, że nie przysługuje, nie mogę, bo bym musiała się zwolnić w Belgii. Jak pani widzi to w pracy?
Pani Barbaro, już przekazujemy głos pani profesor.
Już odpowiadamy, absolutnie. Ja mówiłam tutaj o tej kwestii, tej koordynacji systemów ubezpieczenia emerytalnego. I dokładnie pani sytuacja jest takim bardzo klasycznym przykładem. Nabyte uprawnienia są w polskim systemie emerytalnym w związku właśnie z ustawą wiekową, której dzisiaj poświęcaliśmy dużo uwagi, ale zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach wymagane jest rozwiązanie umowy o pracy, dotychczasowego zatrudnienia i to musi być rozumiane w sposób taki ścisły, że to rozwiązanie musiałoby nastąpić z wszystkimi pracodawcami, w tym także w obecnym stanie faktycznym z pracodawcą belgijskim. Jeżeli pani to uczyni, no po wykorzystaniu tego świadczenia chorobowego, nawet na jeden dzień i dostarczy odpowiedni dokument potwierdzający, to będzie już wystarczająca przesłanka, żeby pani wypłacać tą emeryturę. Ja myślę, że w tym okresie teraz, jakim pani jest, to należałoby wystąpić z wnioskiem w Polsce o ustalenie prawa, obliczenie wysokości tej emerytury, a jej wypłata no, będzie wstrzymana do momentu rozwiązania tego zatrudnienia w innym państwie, w tym wypadku w Belgii i jeżeli to się tam stanie, to wtedy wypłata będzie pani przekazywana według pani decyzji w miejsce, gdzie pani mieszka.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo?
Halo?
Tak, bardzo proszę, kogo witamy, skąd telefon?
Janusz z Warszawy.
Tak,
niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Halo?
Na wieki wieków amen. Jesteśmy na antenie, panie Januszu, bardzo proszę. Radio niewyłączone, panie Januszu.
Przepraszam, już tak. Proszę ojca. Halo?
My się cały czas... tak.
Dobrze. Proszę ojca, bardzo przepraszam, za chwilę będą dzwonić inni pacjenci.
Panie Januszu, do rzeczy, bardzo proszę.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Witam serdecznie jeszcze raz ojca i Piotra i panią prezes, panią profesor. Ja mam tylko takie dwa pytania, ponieważ... taki temat, który tutaj są tematy amerykańskie i tak dalej, bardzo poważne rzeczy, kwestie są poruszane. Chciałbym tylko się dowiedzieć, czy ZUS podlega pod rząd, czy pod samorząd? To jest pierwsze pytanie. I chciałbym wiedzieć, ile było na pochówek w Polsce, na terenie całego kraju, mniej więcej około, no, przez Platformą Obywatelską, czy to było 6400, czy mniej, na terenie całego kraju. I dlaczego, jeżeli pani profesor, pani prezes, bo uznaje, chciałbym po dżentelmeńsku się zachować, więc tak powiem, że skończyła pani 18 lat i 1 miesiąc, więc pani posiada jakąkolwiek wiedzę na temat tego, że no tutaj, tu na antenie można to poruszyć, ale jest to bardzo rzadko poruszane. Nie mamy się za co chować. Ktoś nam odebrał pieniądze. Kto? To wiadomo, że nie ta zmiana, tylko poprzednia. I tak było mało, ale proszę ojca, nawet jeżeli mówimy i pani prezes, ale ojciec dobrze wie jako kapłan, że chowamy w rycie, jest chowamy ciało.
Ale tak, panie Januszu, już wiemy w szczegóły, nie wchodźmy, dwa główne merytoryczne zagadnienia, które zostały rzeczywiście przez pana poruszone, czyli sprawa rzeczywiście strukturalnej przynależności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i oczywiście także świadczenia dotyczące pochówku, pani prezes.
Tak jest, już odpowiadam. W kwestii pierwszej, tak, jest ustawa z 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych, która dotyczy dokładnie pozycji prawnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jest to państwowa jednostka publiczna, która posiada osobowość prawną, która jest wyposażona w strukturę organizacyjną, prawną, finansową do wykonywania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych, czyli de facto i de jure z zakresu realizacji prawa ubezpieczenia społecznego. Dalej, w tej samej ustawie jest określone, jakimi organami wykonuje te zadania. Tym organem jest prezes, zarząd, rada nadzorcza. Natomiast w ustawie o działach administracji państwowej z kolei jest wskazane, że tym organem nadzorującym Zakład Ubezpieczeń Społecznych w aspekcie stosowania prawa ubezpieczeń społecznych jest właściwy minister, czyli jest to minister rodziny, pracy i polityki społecznej. W ustawie systemowej, w której określono tą pozycję prawną Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, także określa się pozycję prawną Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, czyli takiego bytu finansowego, który ma osobowość prawną, do którego odprowadza się składki na ubezpieczenie społeczne, w jaki sposób one tam są ewidencjonowane, jakim podlegają procesom, określa także ta ustawa systemowa. Ona także określa pozycję prawną Funduszu Rezerwy Demograficznej i innych tych kształtów finansowych. Czyli tak to wygląda. Więc jest państwową jednostką organizacyjną o tej samodzielności ustawowej i o tym nadzorze w zakresie stosowania prawa ubezpieczeń społecznych. Co do drugiego pytania, ja domniemywam, że chodzi o zasiłek pogrzebowy, który rzeczywiście kilka lat temu został zredukowany do kwoty 4000 zł, a więc i tutaj nasz radiosłuchacz po prostu no, od strony doktrynalnej podważa, że ta wysokość jest niewystarczająca z punktu widzenia w ogóle tak wszystkich tych kwestii związanych z pochówkiem. Jest to wysokość zryczałtowana, ustalona kwotowo. Kiedyś było to świadczenie wyższe, wzrastające ze względu na różne wskaźniki ekonomiczne. Także tyle z tego punktu widzenia.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Mogę być połączony?
Jesteśmy na antenie. Kogo witamy? Skąd telefon?
Ja dzwonię z Mielca. Józef jestem. I chciałem otrzymać dość zwięzłą zapytanie.
Tak, ale najpierw pytanie, więc a później będziemy odpowiadać panie Józefie. Więc jakie pytanie?
Pytanie jest tak. Ja na emeryturę poszedłem w 96 roku i obliczono miałam emeryturę w oparciu o świadectwo pracy i była pewna kwota pieniędzy oczywiście. W 1996 roku została ona przeliczona i jakoś tam cały czas była przeliczana i otrzymywałem kwotę 1851 zł do 75 roku życia. Po 75 roku życia dostałem 300 zł zgodnie z prawem i po tych podwyżkach, przed 300 zł, miałem emeryturę 1876 zł. Oczywiście plus 300 zł to 2176. I oczywiście miałem 156%, że tak powiem, wskaźnik. No i wydaje mi się, że bardzo duża różnica jest w stosunku do obecnie przeliczanych emerytur, ponieważ pracownik, który w ubiegłym roku przeszedł na emeryturę, miał wskaźnik 95% tylko, 42 lata pracy tak jak ja i dostał stawkę 2350 zł. Mogłaby pani prezes powiedzieć, czy tym seniorom starym jest jakaś szansa, że mogą, że tak powiem, otrzymać troszeczkę więcej tych?
Dziękujemy pani Józefie, pani profesor, bardzo proszę.
No tak, absolutnie szansa. Szansa na pewno jest tak, zawsze. Tutaj mówimy tak, w pana przypadku, bardzo, bardzo pan świetnie w ogóle ten swój przypadek przedstawił, to już absolutnie widzimy, jakie przepisy, jakie zasady. No tak jest, to jest ten stary system jeszcze emerytalny, tak, ten wskaźnik podstawy wymiaru 156%, tak jak pan powiedział, ten wzrost związany z dodatkiem pielęgnacyjnym. Wszystko to się zgadza. I to są świadczenia już poddane tylko procesowi waloryzacji, a więc tutaj jest już nieduży ten wzrost tych świadczeń. No być może jeszcze jest tak, że w tej podstawie wymiaru tego starego świadczenia, to co teraz odnosimy do kapitału początkowego, są jeszcze jakieś okresy nieuwzględnione, być może były jakieś wyższa podstawa jeszcze wymiaru, która nie była uwzględniona, tylko z tego punktu widzenia. Bo ten drugi przypadek tej osoby, która w tej chwili przeszła, to ja rozumiem, że ten wskaźnik 90-kilku procent, to on odnosi się do tych uprawnień nabytych jeszcze przed 1 stycznia 99, bo jeżeli teraz ktoś przechodzi na emeryturę, no to też ma już tą część według zdefiniowanej składki, czyli de facto składki odprowadzanej także od 1 stycznia 99 roku, bo to w sumie w tej chwili daje prawo i wysokość świadczenia emerytalnego. To są właśnie te zróżnicowane już zasady, zróżnicowane przypadki i one czasami mogą budzić te różne wątpliwości. Bardzo słusznie panie właśnie tak zdefiniowały. No ale tak jak mówię, no trzeba widzieć tej szansy na wzrost własnego świadczenia w tych może innej podstawie wymiaru, może nieuwzględnionej w tamtym świadczeniu, bo pana emerytura w tej chwili po prostu jest poddana takiemu normalnemu procesowi waloryzacji świadczeń corocznej od 1 marca następnego roku kalendarzowego.
Radio Maryja, halo, halo.
Teraz już ja, ojcze Piotrze.
Jesteśmy na antenie, kogo witamy?
Szczęść Boże, Jadwiga Zubelskiego.
Witam pani Jadwigo.
Proszę, pani profesor, ja dzwonię w imieniu kuzynki, której w tej chwili nie ma przy mnie. Nie pracowała prywatnie, nie ubezpieczał ją. W tej chwili ma 50 parę lat. Do pracy się nie nadaje, bo tam coś z kręgosłupem mocno. O socjalność się starała, nie powiedziano, że odpowiedziano w ZUS-ie, że jej się nie należy. I jakie wyjście z tego? Pani profesor, może
tak,
mi coś...
Tak, tak, już się włączam, tak, absolutnie już się włączam. No tak, 50 kilka lat, trzeba by było popatrzeć tak na tą w ogóle całą historię ubezpieczeniową tej pani. Czy tam nie było jakichś jednak okresów ubezpieczenia przed 1 stycznia 99 roku, czy tam nie ma jakiegoś kapitału początkowego do ustalenia, a od stycznia 99 no to budujemy te uprawnienia emerytalne, opłacając składki za miesiąc, za kolejne miesiące. No jeżeli to jest 50 kilka lat, no to jest jeszcze kilka dobrych lat, gdzie można by było się zastanowić nad aktywnością ekonomiczną, nad opłacaniem składek i wtedy pewno jakaś minimalna emerytura, no jeżeli nie będzie 20 lat, no to przynajmniej z faktycznych okresów jeszcze by mogła się uskładać, bo to jest jeszcze taki wiek, że rzeczywiście no każdy okres tutaj aktywności ekonomicznej być może by pomógł. To jest taka propozycja.
Bardzo proszę, halo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Polska Północna. Witam ojca, witam panią profesor. Mam takie pytanie. Składając wszystkie dokumenty do renty, po prostu tej renty nie otrzymałem i za jakiś czas składam dokumenty do emerytury i jestem poproszony jeszcze raz o wszystkie dokumenty, o druk RP7, o którym mi wiadomo już jakby nie obowiązuje, a ZUS wejherowo tego żąda i nie przyjmą dokumentów, dopóki nie dostarczę druku RP7 ze wszystkich zakładów pracy. Proszę o odpowiedź. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Szczęść Boże.
Dziękujemy.
Tak. No, oczywiście, no tam zapytamy się wejherowie, o co chodzi w przypadku zanonimizowanym, bo przecież absolutnie o zasadę. Druki emerytalne zostały uproszczone, bo pewno pan nabywał będzie już emeryturę z ustawy wiekowej, tej obniżającej. Druki są uproszczone, natomiast jeżeli chodzi o okres ubezpieczenia przebyty przed 1 stycznia 99, tam być może chodzi o dokumenty, które są potrzebne do ustalenia kapitału początkowego, bo przebieg ubezpieczenia pana ten od stycznia 99 jest na pana koncie emerytalnym, a więc tu powinno być wszystko jasne, ale zapytamy tak, co tam powymyślano wejherowie i mam nadzieję, że będzie odzew pozytywny.
Proszę bardzo, halo.
Nie będzie pochwalony jest Chrystus.
Na wieki wieków amen. Kogo witamy?
Roman z okolic Warszawy. Ja do pani profesor mam taką prośbę. Od 62 roku, to znaczy około 45 lat już pracuję, zakładałem różne sprawy. Dokumenty mi zniszczono z lat 72-79. Przedstawiałem sprawę. Miałem nawet świadków takich, którzy mówili, że były okresy, że zarabiał nawet więcej niż on. I to nic nie dało. Sędzina tak jakby prowadziła sprawę. Tak, no według mnie to tak stronnie na ZUS, kierując się bliżej ZUS-u niż mnie. Mnie tak no, traktowano, ja wiem po macoszemu. Mam dokumenty różne, angaże. Bez przerwy miałem angaże. O mnie starano się, z zakładu do zakładu przechodziłem. Tylko, że no zlikwidowano, był taki okres, że kazano zlikwidować, czy było jakieś prawo, nie wiem. Według mnie to było bezprawie, żeby zniszczyć dokumenty płac. Bo ja mam, że jako pracowałem ileś tam lat, to mam te dokumenty, tylko że nie mam dokumentów jak raz z tych godzin, a byłem bez mała na dorobku, pracowałem no naprawdę długo, po godzinach i miałem, no bym miał bardzo dobrą emeryturę, tak to po 45 latach mam 1500 zł. Także uważam, że jestem poszkodowany. Co mam z tym fantem zrobić?
Dziękujemy panie Romanie, pani prezes.
No to już dzisiaj w tej części takiej porządkującej mówiłam, że ta kwestia tej dokumentacji właśnie nieprzechowywania, nienależytego przechowywania. No i w takich sytuacjach jest ta droga sądowa. Nie wiem, czy pan wyczerpał już tą drogę, tak, czy wszystkie instancje, bo nie jest to możliwe po stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ale po stronie sądu jak najbardziej jest większa możliwość dopuszczenia tych środków dowodowych, żeby przeanalizować. No jest to problem taki, że te okresy właśnie ubezpieczenia przed 1 stycznia 99 roku właśnie nieudokumentowane albo też częściowo udokumentowane, no powodują takie sytuacje, o jakich pan mówił i być może to jest też już taka kropka nad i, że nad tymi kwestiami trzeba po prostu jeszcze w sposób bardziej staranny i głębszy niż to było dotychczas się zastanowić, tak.
Proszę bardzo, halo.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Z tej strony Teresa z Podlaskiego. Ja mam takie pytanie, czy to prawda, że teraz zmieniły się okres na urlopie wychowawczym jest liczony normalnie jak czas pracy? I to jak się ma już emeryturę wymierzoną na starość?
Chodzi o kapitał początkowy, prawda? Czy chodzi o kapitał? Tak, tak, to już tak, to się zmieniły. Tak, te przepisy już się zmieniły jak najbardziej. To trzeba wystąpić. Myśmy o tym informowali, przygotowując się do tej ustawy wiekowej teraz, że właśnie urlop wychowawczy, tak, wcześniej zaliczany według zupełnie innych zasad, jak okres nieskładkowy, o ile pamiętam. W tej chwili tak, jak najbardziej trzeba wystąpić o uwzględnienie, tak jak okres składkowy, jak najbardziej.
Dziękujemy pani. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Z okolic Wrocławia, Roman.
Bardzo proszę, panie Romanie, tylko znowu radio jest niewyłączone.
Już wyłączone jest.
Tak, słuchamy pana, proszę bardzo.
No, witam ojca, witam panią profesor.
Witamy.
Ja mam takie nietypowe pytanie, bo ja tak, mam przepracowane 20 lat, więcej nie będzie, jestem 21 lat na emeryturze, a czyli na rencie, i mam 12 lat prowadzenia gospodarstwa rolnego. A w wieku mam 63 lata, ale jeszcze to nieszczęście, że urodziłem się w grudniu, nie? To tak zwany ten rok przepisany. I jakieś coś tam, jakąś na wcześniejszą emeryturę, coś jest jakaś szansa, czy to nie ma szansy na to?
W systemie tym już odpowiadam. W systemie powszechnym ten wiek w tej chwili 65 lat wynosi i tutaj trzeba będzie czekać z punktu widzenia tak nabycia uprawnień. No staż jest i do minimalnej emerytury, z tego co pan powiedział, te 20 lat, a więc to już niedługo, 63 lata, czyli de facto te uprawnienia są nabyte z wyjątkiem wieku. No i po ukończeniu 60 roku życia będzie można już wnioskować o prawo i oświadczenie.
A ten grudzień wcale nie taki nieszczęśliwy, bo nie jedna osoba by zazdrościła, że pan jest młodszy jeszcze o 12 miesięcy.
A poza tym perspektywa jest tej emerytury, bo wszystkie warunki są spełnione i tylko trzeba poczekać do tego wieku, a więc bezpieczeństwo socjalne jest także.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo. Szczęść Boże, bardzo prosimy.
Jacek z tej strony. Chciałem się dowiedzieć w takiej sprawie. Otóż 10 lat już mam przepracowane i mam przy okazji znaczny stopień niepełnosprawności. Jestem ponadto na rencie socjalnej. Chciałem się przy okazji dowiedzieć, czy i w jaki sposób da się przejść na tak zwaną rentę wypracowaną, czy ze względu na to, że nie mogę, że nic mi się nie pogorszy, bo nie ma z czego się pogorszyć. Jestem osobą całkowicie niewidomą. Chciałem się po prostu dowiedzieć, bo nie mam, mówię, z czego się pogorszyć, to chciałem się po prostu dowiedzieć, czy i jaka jest możliwość przejścia w tym momencie na rentę wypracowaną, tak zwaną.
Dziękujemy, pani Jasku.
Tutaj tak ten znaczny to jest częściowa też niezdolność do pracy, czyli tak z punktu widzenia orzeczenia, natomiast z punktu widzenia przejścia na rentę z tytułu niezdolności do pracy, nie wiem, czy chodziłoby o system pracowniczy, no to muszą być jeszcze spełnione te warunki stażowe, tak? A więc od roku do 5 lat w przypadku osób powyżej 30 roku życia, tutaj powyżej 40, to także w określonym przedziale czasowym. A więc myślę, że tak, jeżeli ma pan już orzeczenie przez ten powiatowy zespół niepełnosprawności, to trzeba by było też popatrzeć na ten przebieg pana ubezpieczenia i tak, jakie tam są spełnione warunki przez pana dotyczące nabycia prawa do świadczenia i wtedy dopiero się zastanowić, co z tego by można było wywnioskować. Myślę, że powinien pan się udać na salę obsługi klienta, tak, jeszcze w tym roku, żeby przeanalizować, które z tych warunków pan by spełniał.
Bardzo proszę. Halo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy? Skąd telefon?
Magda z Warszawy. Miałam to szczęście, że się z biuletynu ZUS-u dowiedziałam, że gdy umrze członek rodziny, to osoba ani zdąży pobrać emerytury, mam nadzieję, że i renty też, i to osoba we wspólnym gospodarstwie domowym może wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ciągu pół roku i tę emeryturę otrzymać. No co jest w tej sytuacji tego obniżonego zasiłku pogrzebowego, no to jest jednak takim wzmocnieniem prawa w tej sytuacji właśnie dramatycznej i zwiększonych wydatków. To jest jedna sprawa, a druga krótka, że miałabym taką w imieniu wspólnot mieszkaniowych miałabym ogromną prośbę do pani prezes. Mianowicie w prasie byłem, przeczytałam w prasie, że mniejsze zakłady, firmy, jeżeli nic się nie zmienia, to mogą, to nie muszą tych druków na przykład DRA, RCA co miesiąc wysyłać, tylko po prostu wpłacają składkę. Natomiast dzwoniłam do informacji i niestety latami się nie zmienia, bo to na ogół te wspólnoty albo dozorce zatrudniają na umowy zlecenie, może jeszcze niekiedy konserwatora. No i po prostu są to osoby, które społecznie wykonują i co miesiąc po prostu te druki, no identyczne się wypełnia, prawda, te podwójne strony na pocztę, płacić na pocztę i zupełnie jakoś się to wydaje no pracą niepotrzebną. Dopiero gdy się zmienia sytuacja, prawda, zmienia się składka, bo zmienia się na przykład wynagrodzenie dozorcy, to wtedy by można zmienić, czy żeby wspólnoty były po prostu tak traktowane jak te mniejsze zakłady pracy. Także byłaby to ogromna prośba, gdyby pani, było to w mocy pani prezes. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Boże.
Dobrze, zapisałam tender, a rzeczywiście te wspólnoty mieszkaniowe, zobaczymy jak to wygląda. I co z tym będzie można zrobić. Natomiast w tej kwestii właśnie pierwszej to bardzo jest budujące, że w tych biuletynach naprawdę zamieszczamy w naszych różnych biuletynach te podstawowe informacje, a czasami pogłębione, i świetnie, że one właśnie docierają. One się też zmieniają, stają się bardziej takim prostym językiem pisane. Myśmy zrealizowali duży projekt, jeżeli chodzi o uproszczenie języka, którym się właśnie z państwem komunikujemy. Uprościliśmy formularze, które wypełniacie w tej chwili państwo, jeżeli chodzi o ubieganie się o świadczenia, w tym też i o rentę rodzinną, i ten nowy emerytalny. Także absolutnie także na stronie, jeżeli korzystamy z internetu, na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych staramy się naprawdę w prosty sposób komunikować o różnych obowiązkach, w których się znajdujemy, i o deklaracjach, i o sposobie rozliczania, i o obowiązku właśnie tej comiesięcznej albo odstąpienia od comiesięcznej składania tych deklaracji. Także też jest to okazja, żeby właśnie o tym poinformować.
Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Stanisław z Holandii.
Witam Pani Stanisław.
Ja do Pani Profesor. Chciałem Pani zadać jedno pytanie, bo nie jestem pewien, czy się nie przesłyszałem w jakiś sposób. Ile procent wynosi składka na emerytury? Składka emerytalna.
19,52. 9,76 płaci płatnik i 9,76 płaci ubezpieczony. 19,52%.
Dobrze, czyli po prostu bez mała 20%.
Tak, tak? Niespełna 20%.
Dobrze, czyli to jest po prostu. A jeszcze pytanie, od jakiej podstawy? Czy od zasadniczej pensji, od całej pensji, czy...
Tak, od całości, od całej podstawy wszystkich składników wynagrodzenia, tak. W przypadku zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy od minimalnego wynagrodzenia, czyli to jest w tej chwili 2000 zł.
Pani profesor, ja powiem, że to jest po prostu skandal. złodziejstwo, jakiego świat nie widział.
Ale ta składka obowiązuje od stycznia 99 roku.
Przepraszam, proszę mi pozwolić dokończyć powiedzieć. Ja powiem to tak. Na podstawie tego, co tutaj się dowiedziałem w Holandii, mieszkając już ponad 30 parę lat. Więc tak, jeśli chodzi o emeryturę socjalną, no teraz już to też likwidowali, ale ja się jeszcze zdążyłem załapać na to, to liczyli w ten sposób. Za każdy rok od 15 roku życia wzwyż, czyli do 65 roku, wtedy jeszcze było, za każdy rok było liczone 2%, czyli po prostu 2% się płaciło taką składkę dwuprocentową od tego, co tam potrącali na te wszystkie inne te socjalne te wydatki. Czyli stąd wychodzi tak 50 lat. Przez 50 lat się składała cała emerytura socjalna. 100% emerytury socjalnej, tak? Ponieważ ja przyjechałem tutaj już, gdy miałem ponad 30 parę lat, więc automatycznie do tego okresu czasu mi się po prostu nie liczyło, bo nie mieszkałem w Holandii. Tak, ale no więc do czego zmierzam? Czyli po prostu wychodzi tak, że 2% tej zasadniczej pensji, czy jaką się to wystarczało na to, żeby zdobyć emeryturę tą socjalną, tą zasadniczą, bo potem każdy, kto pracował, jeszcze dostawał tam normalną jeszcze tam, ale to już nie pamiętam, jakie tam były składki tam liczone tego za emeryturę.
Tak, panie Stanisławie, konkluzję już bardzo proszę poczynić.
Proszę?
Konkluzję już proszę poczynić.
Dobrze, no więc to by było to. Niech mi pani wytłumaczy, jak to możliwe. Tak, tam można było uskładać składkami dwuprocentowymi, można było uskładać 100% emerytury. Oczywiście po 50 latach, nie? Nie każdy taki staż pracy miał, więc tego. A poza tym tak, w Polsce jak to w końcu z tymi emeryturami socjalnymi? Są jeszcze czy nie?
Tak, to traktujemy jako pytanie. Pozdrawiam panie Stanisławie, bardzo proszę.
No to każdy państwo tam decyduje o tym, jakie pobiera składki i co z tego gwarantuje. Myślę, że ta dwuprocentowa składka to na jakieś rzeczywiście to podstawowe zabezpieczenie emerytalne, socjalne daje, ale po 50 latach, a więc to jest model kariery ubezpieczonego na XXI wiek, bo przecież przeciętnie to jest około 30 lat, a więc to nie ma przecież szans na to, żeby to gwarancję minimum jakiegoś socjalnego te emerytury spełniały. 9,76 to jest ta składka należna z naszych przychodów. 9,76 opłaca płatnik, pracodawca. No i jak widzimy teraz po takim dosyć licznym stosowaniu tego prawa do emerytury, to na pewno nie jest to taka wysokość składki, która by gwarantowała w przypadku przeciętnej podstawy wymiaru emeryturę na jakimś bardzo wysokim poziomie. A więc tutaj wydaje się, że ten zakres stopy procentowej składki jest w Polsce wysoki. Jest to jeden z najwyższych na pewno w krajach członkowskich Unii Europejskiej. No ale też musimy mieć na uwadze, że z punktu widzenia też jakiejś gwarancji tego przeciętnego poziomu świadczenia emerytalnego pewno tutaj jakichś specjalnych manewrów nie ma. W Holandii oprócz tej emerytury socjalnej dużą rolę odgrywają te wszystkie dodatkowe elementy, właśnie ubezpieczenie, składka od wyższych podstaw, wymiaru i każde państwo tutaj absolutnie szuka tych rozwiązań, które by dało to poczucie bezpieczeństwa socjalnego. Jeżeli chodzi o świadczenia minimalne, no to świadczenia oczywiście oprócz rent socjalnych, no które są, bo o nich dzisiaj już rozmawialiśmy, no to minimalne emerytury też są gwarantowane po 20-25 latach. Tak, dla osób, które mają mniej niż ten 1000 zł, czyli mniej niż połowę minimalnego wynagrodzenia.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i, i Maria zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Maria z południowej Polski. I mogę mówić?
Jak najbardziej, Pani Mario. Czasu szkoda, proszę bardzo.
Ja obecnie ukończyłam 75 lat. Przez 10 lat pracowałam w pracy. Wcześniej 10 lat prowadziłam gospodarstwo. No i po prostu mąż pracował, to byłam wcześniej ubezpieczona, póki nie osiągnęłam po śmierci rodziców gospodarstwa i wychowałam 5 dzieci. Przy tym pracowałam i budowałam dom, bo mąż pracował też na delegacjach. No i też chciałam się dowiedzieć, bo mąż firma z Krakowa wysyłała pracowników na terenie Związku Radzieckiego i ten okres czasu 6 lat mąż pracował, nie zaliczali po prostu do emerytur. I tak mężowi powiedzieli, też ma 28 lat tylko pracy, a 6 lat ma niepoliczone ze Związku Radzieckiego. No i ja idąc na emeryturę, jak skończyłam 60 lat po tych 10 latach pracy, właśnie to było tak, że za wychowanie jednego dziecka tam mieli coś 20 zł dopłacać do emerytury. No ale wtedy mi wrócili, że już to jest było nieaktualne. No i teraz osiągnąłem emeryturę 800 zł, no i 200 zł mam u opiekuńczego. No właśnie to nie wiem, czy zwracę jeszcze do ZUS-u, do Bochni, bo oni też tak kręcą w tym ZUS-ie. No i czy to jest aktualne. No mam te akty urodzenia dzieci, to trzymam, bo mówili, że jak nie tak dawno słyszałam w radiu, że jak się wychowało dzieci, to się tam coś należy za to wychowanie dzieci.
Tak, Pani Mario, już głos przekazujemy. Pani Prezes, bardzo proszę, Pani Profesor.
Tak, absolutnie pięknie pozdrawiamy, tak. Więc z punktu widzenia też tych okresów związanych z wychowaniem i wychowywaniem dzieci, to trzeba by było przeanalizować Pani sytuację, czy z tytułu urlopów wychowawczych, czy wcześniej też bezpłatny, te okresy zostały zaliczone tak jak w tej chwili do kapitału początkowego, a więc jako okresy rzeczywiście składkowe. To by na pewno wymagało sprawdzenia, jakby to wyglądało. Natomiast jakichś innych szczególnych rozwiązań, no to nie uwzględnia się. Po prostu te przerwy związane z wychowaniem dzieci są traktowane do kapitału początkowego jako okresy składkowe. To jest to jedno uprawnienie. A teraz z kolei już w tym nowym systemie za te okresy po prostu jest odprowadzana składka z budżetu państwa i są to takie faktyczne okresy składkowe. A więc w Pani przypadku to pewno byłoby jeszcze do sprawdzenia, natomiast jeżeli chodzi o uprawnienia małżonka, no to rzeczywiście z punktu widzenia tego okresu zatrudnienia w byłym Związku Radzieckim, no to nie mamy jakiegoś porozumienia, no bo to by chodziło o porozumienie z Rosją, tak, które by ewentualnie respektowało, czy też przejęło te zobowiązania, więc to rzeczywiście tutaj to pewno nie jest uwzględnione w tych uprawnieniach.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Pomorskie, Jerzy. Osoba była zatrudniona w gospodarstwie rolnym. Pracowała tam przez, od lat młodości, wychowywała młodsze rodzeństwo. Potem była jako zatrudniona jako pomoc domowa, no oczywiście od najniższego wynagrodzenia i przeszła potem na rentę. W międzyczasie osiągnęła wiek 70 lat, no i przeszła już na emeryturę. Jak osiągnąć, bo minimalna emerytura ma teraz wynosić 1000 zł, otrzymuje 500 zł, tam, no ponad 500 zł, niecałe 600. Jaka jest możliwość, żeby ją, tę emeryturę podwyższyć na, w obecnej sytuacji?
Dziękujemy. Dziękujemy.
No ta minimalna emerytura to jest przy 20 latach tego okresu ubezpieczenia dla kobiet 25, no i żeby ona wynosiła ten 1000 zł, to jest możliwe tylko i wyłącznie poprzez posiadanie tego okresu ubezpieczenia, więc nie wiem, czy to jest realne jeszcze w przypadku osób w wieku 75 lat. To jest tylko i wyłącznie z punktu widzenia prawnego taka możliwość.
Radio Maryja, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
I witam księdza i panią profesor.
Jak mam na imię?
Wiesiek, tak? Podregionowa, koło Warszawy. Mam takie małe pytanie. Na wiosnę mi zabrano z emerytury około 500 zł. Niecałe. I powiedziano mi w ZUS-ie, że to jest jakaś zaległość z 2003 roku za niepłacenie jakiejś składki. Ja przeważnie od 98 roku chorowałem, bo byłem po wylewie z cukrzycą, z kręgosłupem, w różnych pozycjach połamanym prawie do operacji. No i to obecnie od 2 lat jestem na emeryturze i właśnie mi zabrano mi i mam do ręki 1230 zł ze swojej działalności, 25 lat działalności. I teraz właśnie napisałem do interwencji prezydenta, to odpisali to, co ZUS napisał, że wysyłano informacje na adres meldunkowy, a nie na korespondencyjny. I gdy byłem w ZUS-ie, pytałem odpowiedniej osoby, opowiedziała mi, proszę pana, pan musiał to odebrać, a jeżeli pan nie odebrał, to pan za to zapłaci. I rzeczywiście, obecnie po 12 latach mi zabrano to z emerytury. Czy to jest w ogóle właściwe, czy nie? No, a ja jestem byłem przekonany, że było wszystko płacone. A gdybym wiedział, że takie coś od paru złotych, bo to było kilka złotych, narosło mi prawie 500, a przy wysokości takiej, jak ja mam emeryturę, to dla mnie to jest bardzo dużo. Dziękuję bardzo, proszę o odpowiedź.
Dziękujemy pani Wiesławie.
No, na pewno by trzeba było bardzo szczegółowo przeanalizować tą sytuację, z jakiego tytułu powstało to zadłużenie i to zobowiązanie z odsetkami tak wysokimi, tak, w jakim to okresie powstało, czy tutaj zaproponowano wszelkie rozwiązania dotyczące no, umożliwienia spłaty tego zadłużenia. Od takiej decyzji zawsze przysługuje odwołanie i z tego trzeba absolutnie skorzystać, jeżeli też nie nastąpiło doręczenie z jakichś powodów innych niż niepoinformowanie o zmianie tego adresu. No jest jakaś tutaj szczególna sytuacja, która wymagałaby po prostu jeszcze przeanalizowania, żeby w taki sposób pełny panu pomóc i udzielić wyjaśnienia.
Prosimy bardzo. Halo?
Halo?
Tak, bardzo proszę. Kogo witamy? Skąd telefon?
Z Wielkopolski, Aleksandra.
Bardzo proszę, ale pani Aleksandrze.
Halo?
Tak, proszę rozpocząć wypowiedź.
Mam takie pytanie, pani dyrektor. Mąż pracował 10 lat w kopalni. I było mówione, że za każdy rok pracy liczy się 1,5. W związku z tym, jeżeli osiągnął 60 rok życia, powinien iść na emeryturę, w związku z tym, że 5 lat powinno mu się doliczać. Natomiast ZUS twierdzi, że nic za te 10 lat się nie liczy.
Pani prezes, coś w tym temacie?
Nie wiem, czy pani ma jakąś decyzję w tym zakresie odmawiającą przyznania tej emerytury. No myślę, że to by wymagało jakiegoś szczegółowego przeanalizowania, bo póki co to mamy tylko kilka danych, a żeby odpowiedzialnie tutaj udzielić wyjaśnienia, musielibyśmy mieć troszeczkę więcej danych takich faktycznych dotyczących tej sytuacji. Ja myślę, że dobrze by było, żeby pani udała się do, na salę obsługi klientów. Mamy tam dobrych doradców emerytalnych, żeby ktoś sprawdził sytuację na koncie tego ubezpieczonego, zobaczył tak, w jakiej on jest sytuacji i czy on spełnia jakieś warunki doświadczenia.
I odbierzemy ostatni telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Proszę wyłączyć radio na wieki wieków, amen.
Dobrze.
Kogo witamy, skąd telefon?
Jezus Chrystus. Ja, Marta mówi, ja z Mazowieckiego dzwonię. W sprawie takiej, że no są te przepisy, ale chciałam powiedzieć, że przy zmianie wieku emerytalnego. PO wprowadziło nam coś takiego, że jak ktoś szedł na wcześniejszą emeryturę, to po prostu odlicza mu się od kapitału początkowego te wszystkie pieniądze przez wszystkie lata, jakie pobiera. Więc teraz wiek się zmienił, no ale te przepisy się nie zmieniły. Prawdopodobnie, przynajmniej taka jest moja wiedza. Więc chciałam zapytać, gdzie można się z tym udać, kogo zapytać, komu powiedzieć, żeby jednak te przywileje, które mamy, mówię na przykład o karcie nauczyciela, no mamy taki przywilej, że możemy odejść na wcześniejszą emeryturę, bo są różne sytuacje, ale jednak bierzemy sobie tą emeryturę z naszego kapitału, co wprowadzono właśnie wtedy z tym wiekiem 60 i 65 lat. A teraz cofnięto ten wiek, ale tych rzeczy nie cofnięto. No i mamy ogromną stratę teraz, kiedy mamy już lata do odejścia na normalną emeryturę, a jednak mamy tą emeryturę mniejszą, zmniejszoną.
Pani Renato, dziękujemy. Już przekazujemy głos pani prezes.
Ja myślę, że tak. Ja chyba tak wiem, o jakiej sprawie pani mówi, o tym pomniejszaniu. To dotyczy dokładnie chyba kobiet w latach 1000 urodzonych 53 i kolejny. Tam rzeczywiście te regulacje, one powodowały, że tam było pomniejszone pobierane świadczenie z tego kapitału. Później przy przechodzeniu na emeryturę po osiągnięciu wieku emerytalnego. Tak, ta sprawa była na pewno tak też podnoszona. No i w tej chwili ja nie wiem, czy tutaj są przewidywane jakieś zmiany w tym zakresie. Wiem, że to było przedmiotem różnych debat i dyskusji, ta sytuacja szczególna tych właśnie takich okresów przejściowych, bo to dotyczyło chyba właśnie takiej dosyć wąskiej grupy roczników kobiet, w tym także nauczycieli. Tak, rzeczywiście było, tak.
Dziękuję serdecznie pani prezes. Niespełna 5 minut do zakończenia naszego spotkania w rodzinie Radia Maryja z widzami telewizji Trwam. Wątków bardzo dużo. Zmieniliśmy się w taką salę obsługi klienta, bo różne części Polski, więc takie nawet ogólnopolskie, nawet międzynarodowe centrum obsługi klienta. Z czym pozostawiamy słuchaczy Radia Maryja, widzów telewizji Trwam?
Absolutnie. No z tym, że to są świetne spotkania. One potwierdzają szereg takich kierunkowych decyzji, jeżeli chodzi o...
Tak myślałem sobie, przepraszam, że wejdę w słowo, że może pracownicy ZUS-u powinni taki egzamin przechodzić z tych różnego rodzaju przykładów, które dotykają bardzo konkretnych spraw i historii ludzkiego życia.
Absolutnie. Ja myślę, że i egzamin i przede wszystkim takie bardzo skuteczne rozwiązywanie tych wszystkich problemów. Ja myślę, że Państwo zawsze tutaj dostarczacie właśnie szereg takich przykładów, jak ważne jest to, czym my się zajmujemy, jeżeli chodzi o stosowanie tego prawa ubezpieczeń społecznych, jak ważne jest nie tylko z perspektywy tych różnych regionów Polski, ale także tutaj bardzo istotny jest ten wymiar europejski, także ten właśnie pozaeuropejski, czego dowodem były te dzisiejsze pytania i wypowiedzi, odpowiedzi, refleksji i oceny na tle stosowania i przepisów polskich i nie tylko. Ja myślę, że jak najbardziej szereg podnoszonych kwestii, czy większość dotyczy uprawnień emerytalnych. Z jednej strony takich z troską, jeżeli chodzi o poziom tych świadczeń emerytalnych, z drugiej strony o uwzględnienie różnych uprawnień nabywanych pod różnymi reżimami i wpływającymi później na faktyczne prawo emerytalne. Także Państwo absolutnie podnosiliście kwestię dotyczącą uprawnień rentowych, w tym właśnie uwag dotyczących orzecznictwa, ale trzeba też z całą mocą dodać, że to orzecznictwo musi być wykonywane, realizowane jako w ogóle dające podstawę, konstytuujące w ogóle uprawnienia do świadczeń. Świadczenia przecież finansowane są ze środków publicznych, naszych składek i podatków i tutaj też ten porządek od tej strony absolutnie musi być przestrzegany. Ja myślę, że byliśmy nie tylko taką salą obsługi klientów, ale także byliśmy tak uczestnikami takiego dużego krajowego i ponadkrajowego spotkania. Debatowaliśmy po prostu o tym, gdzie my dzisiaj jesteśmy z punktu widzenia takiego bardzo szczegółowego bezpieczeństwa socjalnego i w ramach tych ram prawnych, organizacyjnych, finansowych patrzyliśmy na poszczególne sytuacje, państwa sytuacje i czy rzeczywiście to bezpieczeństwo socjalne jest realizowane, czy też ono nie jest realizowane. A jeżeli nie jest, to wspólnie szukaliśmy rozwiązań, czy też jeszcze jakie działania trzeba podjąć, żeby to bezpieczeństwo było zagwarantowane. Ja ojcu Piotrowi i wszystkim słuchaczom i telewidzom po prostu dziękuję pięknie za kolejne spotkanie, za te wszystkie przykłady, to zwrócenie się właśnie z takimi indywidualnymi, bardzo indywidualnymi sytuacjami, no i za duże oczywiście zaufanie, że powierzamy te przypadki, żebyśmy starali się tutaj wspólnie znaleźć jakieś obiektywne rozwiązanie, albo też ukierunkowanie, gdzie się po prostu udać, żeby znaleźć podstawową, a czasami bardziej szczegółową informację.
Bardzo dziękuję. Kończymy rozmowy niedokończone. Bezpieczeństwo socjalne Polaków, stan obecny i perspektywy. W studiu Radia Maryja i Telewizji Trwam rozmawialiśmy z panią profesor doktor habilitowany Gertrudą Muścińską, prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dziękuję pani profesor za to dzisiejsze spotkanie.
Dziękuję pięknie i pozdrawiam wszystkich słuchaczy i telewidzów.
A pani prezes towarzyszył także pan Wojciech Andrusiewicz, rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Za to twórcze towarzyszenie panie Wojciechu także bardzo gorąco dziękujemy i pozdrawiamy całą rodzinę Radia Maryja. Bóg zapłać Państwu.